Jest rok 1945. Do mojego kuzynostwa wracają ojcowie, którzy byli wysłani na roboty do Niemiec, tak to się nazywało. A do mnie mój tatuś nie wrócił, więc cały czas w domu tylko płakałam i płakałam. I kiedyś jesteśmy z mamusią u mojej cioci i ona mówi, że nic nie robię, tylko płaczę i płaczę. A na to wujaszek, który już w międzyczasie przyjechał do Prudnika, bo szukał tutaj pracy, w moim miasteczku było trudne jakoś wtedy jeszcze o pracę, i znalazł. On był z zawodu z Dunem, a tutaj była fabryka kafli poniemiecka. Został kierownikiem tej fabryki. No i właśnie wtedy przyjechał z Prudnika do Pabianic, jak ja z mamusią byłam u cioci i mówi to, aha, i mamusia mówi, że ja tylko płaczę i płaczę, no bo wracają ojcowie, a do nas nikt nie wraca. No to mój cioci będzie kwiczała za bardzo, przyjeść do nas, zapomnij, przyjść do Prudnika, mieszkanie wam udostępnię, bo jest duży dom i będziecie w Prudniku. No i w ten sposób z siostrą, z mamusią przyjechałam do Prudnika i tam. Tu zaczęłam chodzić do szkoły, z tym, że wcześniej już umiałam czytać, pisać, bo w czasie okupacji chodziłam na takie komplety. Także poszłam do czwartej klasy od razu i mimo to o rok spóźniona byłam, bo mogłam iść do piątej. No ale chodziłam do szkoły numer 2, najcudowniejsza moja szkoła. Po raz pierwszy ją wtedy oddano i już jest dawno, dawno nieczynna. Ale to była moja pierwsza autentyczna szkoła, bardzo ją lubię. Jak to wyglądało, bo właśnie ta szkoła podstawowa, moim kierownikiem tej szkoły był cudowny pan. Jego żona uczyła geografii. Było nas w klasie ponad 40 w jednej klasie. Olbrzymie, długie ławy, po 8 siedziało się w ławie, ale nauczycieli, których poznałam, nauczyciele byli niezwykle serdeczni, bardzo przyjemni. Moją pierwszą wychowawczynią była pani Marta Czechowiczowa, żona pierwszego starosty tutaj w Prudniku, bardzo elegancka pani. Niedługo była tą naszą wychowawczynią, bo potem jej mąż awansował w Katowicach, ponieważ należeliśmy kiedyś do województwa katowickiego. Więc w Katowicach dostał jakieś wyższe stanowisko, no i w związku z tym zmieniła się pani wychowawczyni. Był pewien okres potem w tej szkole podstawowej. Ja byłam harcerką. Zdążyłam jeszcze należeć nie do tego czerwonego harcerstwa, które potem powstało już jak byłam jeszcze w podstawowej szkole, ale do rzeczywiście prawdziwego skautingu. No, na skautingu wzorowani byliśmy i byłam z tego bardzo dumna. Byłam już po przyrzeczeniu harcerskim, no a potem nastąpiło to czerwone harcerstwo. Ja prowadziłam drużyny zuchowe i harcerskie właśnie w tej szkole numer 2 już. Jeździłam jeszcze na obozy, także byłam przygotowana, po kursie jakimś byłam, mimo że byłam jeszcze wtedy. Niewiele miałam przecież lat tej podstawowej szkole, ale prowadziłam drużyny zuchowe, z zuchami przygotowywałam przepiękne imprezy. No i tak pamiętam właśnie Mikołaj, na Mikołaja. Najpierw chodziłam z zuchami, harcerzami po domach i prosiłam o jakieś rzeczy, odzież, co mogą nam podarować, bo w szkole było bardzo dużo biednych dzieci. Jak Mikołaja żeśmy organizowały, to prosiłyśmy właśnie tą biedotę taką, przychodziła z piękną imprezą, Mikołaj przychodził, Mikołaj potem rozdawał właśnie te paczki, trafiały te paczki do tych biednych dzieci. No i jest potem następny rok, ja jakoś w sprawach politycznych nie miałam rozeznania. Jest na zawsze kierownik szkoły, był na tych imprezach obecny. Jest któryś kolejny rok, wchodzi znowu Mikołaj, wszyscy bawimy się, śpiewamy, witamy Mikołaja, a pan kierownik wychodzi wtedy i nie został na tej imprezie z Mikołajem. Naprawdę nie wiedziałam, że to tak, zupełnie się na polityce nie znałam, że to czasy zmieniły się już na niekorzyść i to było w sobotę. Sobota była ta impreza, pochodziło się w sobotę też do szkoły, a w poniedziałek pan kierownik wzywa mnie do siebie, do kancelarii, to już byłam chyba wtedy w siódmej klasie, tak. I wzywa mnie do siebie i mówi, jak ja mogłam organizować taką uroczystość i wprowadzać Mikołaja. Ja mówię, no panie kierowniku, zawsze tak organizowałam. Nic pan przeciwko temu nie miała, a teraz coś nie tak. No i mówi, no a jak to, ty chcesz iść do liceum pedagogicznego? Aha, i było, właśnie miało być przyrzeczenie harcerskie, ale już to mówiono o nim czerwone przyrzeczenie. I ja przygotowałam drużyny i zuchów do obietnicy, drużynę do tego przyrzeczenia, no ale siebie nie wpisałam. No i właśnie pan kierownik patrzy na listę, mówi, a dlaczego twojego nazwiska tu nie ma? Więc powiedziałam, że już jestem po przyrzeczeniu harcerskim. Oburzył się mocno, to mówi, no, a ty chcesz iść do liceum pedagogicznego? Nie wiem, czy pójdziesz, bo taką ci opinię wystawię, że możesz nie pójść. I w jakiś sposób wymusił na mnie, że ja do tego przyrzeczenia też musiałam przystąpić. Oczywiście dla mnie to najważniejsze było to pierwsze przyrzeczenie. Ciągle mam ten krzyż harcerski, jest dla mnie relikwią wielką. No, no ale odbyło się to wszystko. No i później poszłam do tego liceum pedagogicznego. Zdawałam egzamin, pojechałam w mundurku harcerskim, zresztą za bardzo nie miałam co nosić, bo w domu było dosyć ciężko. W mundurku harcerskim zawsze się czułam zresztą dobrze i na egzamin w tym mundurku pojechałam. Był też w czasie egzaminu z języka polskiego, z matematyki i ze śpiewu, a ja nie śpiewam. Ja nie mam absolutnie słuchu, no ale każą mi śpiewać. To ja śpiewam, czy to w noc, czy to w dzień, taką harcerską piosenkę ładną. Chodzi za mną twój dzień, górnośląska harcereczko. Ty, no i zaśpiewałam. A słuchający ten muzyk mówi, o, od razu poznać harcerkę. Przyklasnął sobie, myślę, pewnie nie słyszał, że albo ze strachu przestałam fałszować wtedy, bo nawet mi powiedział piękny alt i do chóru mnie zapisał. Dopiero potem, jak już chór prowadził i przerywa, puka pałeczką w biurko i ktoś mi tu fałszuje, a ja ze względu na wzrost musiałam zawsze stać w pierwszym rzędzie. I sobie myślę, tak, raz puka pałeczką, drugi raz przerywa i puka pałeczką, za trzecim razem sobie myślę, wyłączę się z tego, nie będę śpiewała, przestał pukać. Wtedy zorientowałam się, że naprawdę ja fałszuję. I w tym liceum pedagogicznym już bywało różnie, już te lata były takie nieciekawe. Wiem, że byłam w internacie, nasi nauczyciele byli jednocześnie wychowawcami w internacie. Tak im ciężko było, jak i nam. Tyle mieszkali w internacie, jedli to samo, co my z tej samej stołówki, tyle tylko, że tą pierwszą chochlą, gdzie więcej oczek pływało, kucharki im nalewały na talerz, a poza tym to dokładnie to samo, nawet jeszcze w gorszej sytuacji, bo to nasze liceum było w budynku dawnego, dawnego seminarium duchownego i myśmy mieli stołówki w tych piwnicach dawnych, ale piwnice oczywiście odmalowane, bielutko, czyściutko. Panie kucharki roznosiły śniadania, obiady, kolacje, a nasi nauczyciele na takim długim korytarzu, długi stół postawiony i tam, no mówię, w tej zupie tylko te pierwsze oczka pływały, ale żyli dokładnie no, w biedzie wielkiej też byli nasi nauczyciele, ale ciągle mówię, że byli wszyscy bardzo fajni, cudowni, tak jakoś dobrze nam się układało z nimi. I jako wykładowcy, i jako ludzie byli fantastyczni. A ponieważ wszyscy chodziliśmy głodni, to wzięli się na sposób nasi nauczyciele i organizowali nam wyjazdy do przodujących spółdzielni produkcyjnych. W powiecie prudnickim i gdzieś za Nysą jeszcze, no to było rozkoszne. Jechało się samochodem ciężarowym, tyle ile nas się tam mogło zmieścić tylko. Jedna jedyna profesorka miała najwygodniejsze miejsce, bo obok kierowcy jechała w tej kabinie, a wszyscy pozostali nauczyciele, 4-5 opiekunów z nami jechało. Wszyscy jednakowo głodni. Nauczyciele sobie pojedli i jeszcze coś dostali od gospodarzy, bo mówię, jeździliśmy do tych bogatych spółdzielni. My też żeśmy od gospodarzy dostali, a nasze koleżanki, które nie mogły pojechać, no bo tylko samochód jeden ciężarowy jechał, to tylko czekały, kiedy my przyjedziemy i co przywieziemy do jedzenia. Tak po prostu. Jak byliśmy bardzo głodne, po drugiej stronie szkoły był sklep, po bochen chleba olbrzymi się szło, kroiło się na części i taki chlebek w czasie przerwy, żeśmy sobie jeszcze zjadali w klasie. Mówię zjadali, bo to była koedukacyjna klasa. Było nas początkowo ponad 40 w klasie, a skończyło w naszej klasie 17. Chłopców nam potem zabrano, przeniesiono do równoległej klasy, a my zostałyśmy klasą dziewczęcą, 17 tylko osób. Potem przyszła matura. Nie miałam problemu nigdy z nauką, ale w czwartej klasie, to już była ostatnia klasa w tym liceum pedagogicznym, twierdzenie Pitagorasa wprowadzał nasz matematyk. I poprosił mnie od razu potem do tablicy, on zrobił przykładowo jakieś tam zadanie jeszcze i prosił, żebym ja powtórzyła to twierdzenie i rozwiązała zadanie. No to ja twierdzenie powtórzyłam przepięknie, zadanie rozwiązałam błyskotliwie, wpisał mi 5, no to ja dumna i blada, nie odrobiłam już zadania domowego. Sobie jeszcze przecież 5 dostałam, nie będzie mnie na drugi dzień pytał, a on mnie wyrywa do tablicy. O nie, ja się zupełnie nie przygotowałam, bierze mój zeszyt. No co ty, Jadwiga, nie zrobiłaś zadania? Ano, nie zrobiłam. A dlaczego? Nic nie odpowiedziałam. No to odpowiadaj, nie będę odpowiadała. Dlaczego? Nie będę odpowiadała. Nie przygotowałam się, mogłam odpowiedzieć na trójkę z plusem, ale ja mam iść z matematyki, trójkę z plusem, o nie. I nie odpowiadałam. Będziesz odpowiadać? Nie. Bo ci zapiszę cwajera, to proszę mi zapisać. Koniec, od tej pory się nie uczyłam matematyki. Zupełnie nie uczyłam się, ale na maturze było najciekawiej z matematyki. Matura pisemna i ustna była z tego przedmiotu. No i moja sympatia, z którą 4 lata się gniewałam, tak długo jak trwała nauka w tej szkole, wiedział, że ja matematyki zupełnie już nie umiem, bo się nie uczę, to podał mi swój brudnopis, pięknie napisany, dobrze, że nie podpisał tego brudnopisu, a ja byłam na tyle jeszcze, no, tupetu miałam troszeczkę, może za dużo nawet, że podeszłam do jednego z profesorów i pytał się, czy ja w tym momencie dobrze myślę, nawet nie wiem, co tam piszę. On tak patrzy na to, mówi, wiesz, Jadwiga, dobrze, ale mogłabyś iść krótszą drogą do tego wszystkiego. No ja sobie tu mówię, rzeczywiście, panie profesorze, a w duchu sobie myślę, no, Raczek, najlepszy matematyk w szkole, a on mi tutaj będzie mi podpowiadał, że ja mogłam iść sobie krótszą drogą. Ale przytaknęłam, przypisałam dokładnie wszystko tak, jak było, oddałam. No i potem ustny, do ustnego. Silny, cudowny nauczyciel, który mnie potem też uczył matematyki, mówi, Jadwiga, mów co chcesz, tylko mów poważnie, coś poważnego, żebym ja się nie musiał śmiać. Bo ja zawsze rozbawiałam towarzystwo, jak jechaliśmy tymi ciężkimi wozami. To jeden wielki śmiech był w tym samochodzie ciężarowym. No to ja mówiłam bardzo poważnie. Tak zasłonił ręką, mówiłem ci, mów poważnie. A czy ja mówię niepoważnie, panie profesorze, czy ja się śmieję? Ale mówiłam poważnie, a tak, że on nie mógł wytrzymać i mówi, słuchaj, daj mi indeks, niech ja ci wpiszę tą ocenę, przecież oni widzą, jak ja trząsę ramionami ze śmiechu. No i tak zdałam maturę z matematyki.